o diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11.
Właśnie to jest ten moment, Agnieszka już z nami jest. Dziś porozmawiamy o codziennych problemach wielu osób, o pozornie małych problemach z gabinetu dietetyka, z którym ludzie zostają sami i sprawdzimy, czy to może też dotyczy naszych radiosłuchaczy. Razem ze mną, tak jak wspomniałem, Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk z poradni dietetycznej Kale. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszko, na początek pierwsze pytanie, jakie mam dla ciebie. Rozmawialiśmy nieraz o problemach, z jakimi spotykasz się, o tej wielochorobowości, którą się zajmujesz, ale zawsze tam w tle były drobne problemy, które wydają się mi, że wcale nie są taką błahostką i raczej tylko tak to brzmi, a mogą być całkiem dużym problemem. Jak to w ogóle wygląda?
No, dziś spojrzymy na to tak jakby z perspektywy gabinetu dietetyka klinicznego, czyli co naprawdę widzę u pacjentów. I faktycznie jest tak, że poza rozwiązaniem problemów zdrowotnych różnego rodzaju typu cukrzyca, insulinooporność i tym podobne, jakieś Hashimoto, nadciśnienie, anemia często, jest tego naprawdę dużo i często są to połączenia, to istnieją pozornie takie małe problemy, które myślimy, że są tylko naszymi problemami i nikt z nami tak jakby tego nie omawia, nikt nam nie pomoże, zostajemy sami z tym wszystkim. I są to różnego rodzaju problemy, czyli na przykład są rzeczy, które ludzie mówią jako pierwsze, takie najbardziej popularne, typu na przykład nie mają śniadań, co robić, bo widzą, że później się źle z tym czują. Nie czuję sytości, mówią, albo mówią, jem niezdrowo, ale przy tym jest taka łapanka, czyli nie potrafią usiąść do posiłku i zjeść. Czy na przykład jest ciągłe jakieś podjadanie? Czy problem, mówią, chce mi się jeść co 2 godziny? Są też osoby, które cały czas myślą o jedzeniu, czyli cały dzień poświęcają kręceniu się wokoło jedzenia. Potrafią myśleć i mieć w głowie pytania, czy schudnę kiedykolwiek? Cały czas o treningu, ale go oni faktycznie nie zaczną. Czy na przykład myślą o posiłkach, jeszcze nie skończyli jednego, a już myślą o kolejnym. Czy na przykład myślą sobie i cały czas wyobrażają sobie, czy jak schudnę te 15-20 kilo, czy będę szczęśliwa. Na pewno problem, jaki też widzę, to myślę, że jest zmęczenie, nie? To zmęczenie to jest ogólnie taki problem, który bym powiedziała obok słodyczy, który odznacza się dużą skutecznością, czyli często to ludzie wymieniają i często udaje się to pokonać różnymi krokami, bo u każdego są różne przyczyny. Czyli mówią coś w stylu kładę się zmęczona, wstaję zmęczona, po pracy drzemki. I to jest bardzo, bardzo często. Często słyszę też pewnego rodzaju pytanie w gabinecie odnośnie słodyczy. Takie mocne pytania, czy można się z tego wyzwolić. Czyli temat słodyczy jest u większości osób jakim takim tłem, z którym nie mogą sobie poradzić i często prowadzi do tych ich powikłań, wiadomo, chorób i tak dalej. Niektórzy nawet mówią zdania takie mocniejsze przy tych słodyczach, typu na przykład nie mogę zjeść nawet raz, bo raz zjem i popłynę. Czyli mówią, nazywają to słodyczoholizm. Czy na przykład mówią coś w stylu, że muszą zjeść słodycze po obiedzie. Nie? Znasz to na pewno. To dużo osób mówi tak, że po tym obiedzie muszą zjeść coś słodkiego.
A to deser.
Tak, zawsze tam wchodzi deser i też jest to tłumaczone, czyli jak wygląda ten obiad. Zależy to od obiadów, od kilku czynników, nie? Ale chociażby nawet też od nawyków takich, że wynieśliśmy to z domu, że z dziada, pradziada było coś słodkiego po tym obiedzie. Często kobiety mówią też słowo, te, które mają większy problem latami z jedzeniem. Słyszałeś może, jem pod korek. Nie? Nieraz było tak, że ktoś tak powiedział. Bardzo często mówione jest zdanie typu nie mam czasu jeść. To na pewno też słyszałeś, bo to jest takie akurat bardzo popularne i trzeba dać rozwiązanie tym ludziom, albo też przy tym często mówią, że jedzą za szybko, albo nawet tego nie zauważają, ale ja to wyłapuję w związku z jednostkami chorobowymi. I oczywiście temat młodzieży i tam, jak myślisz, jest lepiej z tą sytuacją całą, tymi problemami, czy gorzej? Jeżeli chodzi o młodzież, ta.
Pewnie gorzej jest.
No, zdecydowanie. Tam czasami, jak ktoś potrafi mi powiedzieć na wizycie, to cała klasa, na przykład przyszła sobie dziewczynka, która ma kilkanaście lat i mówi o swojej klasie, że na 24 osób połowa tylko je śniadanie. Połowa. U większości, oprócz tego, że nie ma tego śniadania, no to wchodzą tam 3 energetyki. I tak oczywiście wygląda ich codzienność. No i wiadomo, później oni muszą nadrabiać też słodyczami. Często problemem też jest, widzę, zamiast drugiego śniadania kawa. Czyli to też jest coś, co ja praktycznie potrafię wyłapać, ale widzę te skutki tego wszystkiego, czyli nie ma tego drugiego śniadania, ktoś daje sobie kawę, dlaczego? Bo ma od razu takie połączenie. Jestem śpiący, to zamiast posiłek, bo często to już oznacza, że w cudzysłowie tak cukier spada, już powinien być ten drugie, powiedzmy, śniadanie, a tam wtedy wchodzi kawa. I to też ma, jest tutaj wiele skutków, tak, takiego postępowania. To bardzo częste, że pacjenci myślą ogólnie, że często to ich wina. A w praktyce stoją za tym jakieś mechanizmy ogólnie, czy biologiczne, czy psychologiczne.
No tak, wspominasz o tych śniadaniach. Zdaje mi się, że wiele osób ma z tym problem, z brakiem śniadania. Sam osobiście też często, chyba zawsze tak robię, że zamiast śniadania jest właśnie ta kawa, ten poranny pośpiech. Każdy jakoś to zawsze, wiadomo, wytłumaczy. No i teraz, jak to faktycznie wygląda? To tak nie tylko ja mam, bardzo dużo osób?
Jest sporo osób na pewno, które zadaje te pytanie i jest sporo osób, które chciałoby nie zjeść tego śniadania. Wszystko może bardziej zależy od przypadku. Jak to wygląda? Brak śniadań, ogólnie to widzę, że jest to duży problem, bo z rana mamy kortyzol, bo się śpieszymy, który powoduje też, tak, czyli ten pośpiech, to zdenerwowanie powoduje to, że nie mamy ochoty jeść. Też jest tak fizjologicznie, że z rana mamy obniżony hormon głodu, czyli tą grelinę. Czy często u kogoś jest późna kolacja i pomyśl, czy u ciebie ona nie jest, nie? Czy tak faktycznie nawet u niektórych podjada na samą noc, czy budzenie się nawet w nocy i jedzenie, ale to jest tak jakby już problem często bardziej złożony, czy też problemy hormonalne. I tak jak mówisz, często rzeczywiście wchodzi kawa. Tu też badania są całkiem sprzeczne.
No dobrze, a odnośnie zmęczenia chciałbym dopytać, bo można by pomyśleć, że to kwestia niewyspania, przepracowania, tu zaskoczyłaś, bo jednak może to być problem bardziej złożony i to ta kwestia żywienia.
No, problem zmęczenia może wydawać się tak pozornie błahostką, ale jeszcze zależy, komu o tym powiemy, bo jeżeli powiemy niewłaściwej osobie, która nie jest jakimś specjalistą, tak? Znajomy, ktoś z pracy, powiedzmy, i często ktoś chce szybko nam doradzić i czasami jest tak, że może pasowałoby tylko, żeby wysłuchał. A czasami przez doradzenie utwierdza nas w przekonaniu, że to jest problem bardzo mały, błahy, tak jak powiedzieliśmy sobie. Tylko dopiero jak jesteś u mnie na wizycie, widzi dobrze, że to może być problem złożony, czyli dla niego jest bardzo poważny, bo on się zmaga z latami, a dla otoczenia, albo jak ktoś nie może zdiagnozować się wiele lat, jest to przypisanie takiej łatki, że ktoś jest właśnie często taki zwyczajnie zmęczony, czy że leniwy, czy że lubi sobie leżeć, tak? Czyli doklejone są te etykiety człowiekowi, albo sam on o sobie tak myśli. Tu bardziej na czynniki pierwsze wszystko rozkładamy, bo jak mamy wywiad żywieniowo-zdrowotny, on dużo mi pokazuje. Później diagnostyka też może pokazać, że wiele niezdiagnozowanych problemów zdrowotnych może skutkować tym zmęczeniem. To, jak wygląda nasz dzień, jak wygląda nasze żywienie, a nawet każdy posiłek, który zjemy, który ty zjesz, decyduje, czy po nim będziesz bardziej zmęczony, czy będziesz miał stabilną tą energię. I to jest mój sposób, który ja też przekładam na swoje życie i coś, co mnie motywuje. Czyli ja w ciągu dnia chcę mieć energię. Nie chcę mieć spadków tej energii. Chcę działać na możliwie najwyższych obrotach. I to właśnie daje nam pewnego rodzaju jedzenie, tak jakby świadomość odnośnie tego jedzenia.
Dobrze, a podjadanie, widzisz w tym problem? To ogólnie wygląda, od dawna był u ludzi chyba problem, też chyba taki pozornie błahy problem, a powszechny.
Tak, o podjadaniu to już dawno dużo osób mówiło, pisało. Jeżeli chodzi o badania, to z badań wiemy, że tu jest zwiększone ryzyko zespołu metabolicznego, tak to się nazywa. Tam kilka rzeczy w to wchodzi, więc jest bardziej skomplikowane. Wiadomo z badań, że jest większe ryzyko przerostu masy ciała, czyli nadwaga, otyłość. Też ma to swoje skutki, to podjadanie na jelita, czyli tam jest większy stan zapalny, tam jest pogorszona mikrobiota jelit, tam jest mniej czasu na regenerację i ciągłe podjadanie. Czy ktoś ma nawet taki nawyk? Zauważyłeś, może czasami ktoś ma coś w stylu, że na przykład przy sobie nosi ciemny napój gazowany, słodki, nie? Nie będę mówiła nazwy. I często w ciągu dnia potrafi tak sobie z połyku brać cały czas. No właśnie, i to jest, czy podjadanie częste, czy picie napojów, tak co chwilę, co kilka minut, obciąża nam też strasznie mocno trzustkę. Czyli każde podjadanie to jest wyrzut insuliny. Większe obciążenie trzustki, większe ryzyko insulinooporności. Największy problem jest tam, gdzie jest spożycie właśnie tych słodkich pokarmów. I było takie duże badanie, które trwało 11 lat, czyli całkiem sporo. Tam było aż 140 30 tysięcy osób, nie? I które pokazało związek pomiędzy tym, że jak my spożywamy tak często słodkie pokarmy, to mamy większą szansę na przewlekłe zapalenie trzustki.
Z tego, co powiedziałaś, jest wiele problemów do rozwiązania. Pozornie błahych problemów, które faktycznie mogą być dla kogoś ogromnym wyzwaniem czy ciężarem nawet przez całe życie. To tak podsumowując na koniec.
Jakbym miała tak podsumować, to żadnego problemu, który jest z nami tygodniami, czy latami, czy przez całe życie u niektórych, ogólnie najmniejszego, tak, nie możemy umniejszać. Jeśli ktoś tak jakby słucha nas i też pomyślał, że mówimy właśnie o nim, to tak jak musi wiedzieć, że nie jest z tym sam i jest to element do przepracowania. Ja ogólnie ludzi kocham tą ulgę. Jeżeli jest tak, że po wielu latach jakiś problem wychodzi na jaw i możemy sobie go już nazwać. I warto wiedzieć, że w gabinecie często da się to poukładać.
Dobra, dziś po raz kolejny powiedzieliśmy o tym, co niewidzialne, a dla wielu stanowi poważny problem. Budujemy świadomość, zrozumienie siebie i innych. Razem ze mną Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk z poradni dietetycznej Kale. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie.
No, dziękuję, do usłyszenia.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11:00.